Jaka zmiana?
Banki zamienią WIBOR na WIRON. Jak to wpłynie na wysokość rat? Jest nowy krajowy program kolejowy. Pojawiła się też krajowa strategia edukacji finansowej. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, już teraz Państwa zapraszam. Dobry wieczór. Pierwsze banki mniej więcej w połowie bieżącego roku zaczną stosować wskaźnik referencyjny WIRON zamiast WIBOR-u w nowych umowach kredytowych. Prace nad pełnym zastąpieniem WIBOR-u idą zgodnie z harmonogramem Komisji Nadzoru Finansowego, mówią przedstawiciele Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej do spraw reformy wskaźników referencyjnych. Jej przewodniczący, wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, wyjaśnił, że część banków w celu przygotowania się do wprowadzenia WIRON-u przejściowo wycofała ze swojej oferty kredyty o oprocentowaniu zmiennym.
Przechodząc czasowo na stosowanie wyłącznie, czy oferowanie tych kredytów wyłącznie w oparciu o stałą stawkę, po to, żeby się właśnie przygotować do oferowania tych produktów z zastosowaniem nowego wskaźnika. W związku z tym realnie oceniamy, że rzeczywiście ten rok 2023 to będzie okres, w którym banki będą stosowo, zgodnie z mapą drogową, wdrażać stopniowo nowe produkty w oparciu o nowy wskaźnik.
Tadeusz Białek dodał, że WIRON będzie stosowany nie tylko w nowych hipotekach, ale też w kredytach konsumenckich czy kartach kredytowych. Zastępca przewodniczącego KSNGR, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych Benchmark Aleksandra Bluj wyjaśnia, że do wyznaczania wskaźnika WIRON-u służą wyłącznie realne jednodniowe transakcje na rynku międzybankowym, a także między bankami i przedsiębiorstwami.
To też odróżnia WIRON od WIBOR-u. WIRON jako wskaźnik referencyjny jest wskaźnikiem, który opisuje rzeczywistość jednego dnia. On mówi o tym, jaka była stopa oprocentowania transakcji w tych segmentach, o których powiedziałam, czyli dość szerokiego rynku danego dnia. WIBOR jako taki z natury rzeczy uwzględnia kilka terminów fixingowych, na które jest opracowywany, WIBOR i WIBIT, i patrzą niejako w przyszłość. Są to wskaźniki typu forward look.
WIBOR 3-miesięczny i 6-miesięczny uwzględnia transakcje na rynku międzybankowym zawierane odpowiednio na 3 i 6 miesięcy, ale też w przypadku ich braku lub niewielkiej ilości wskaźnik można wyznaczyć w oparciu o prognozy stopy, po jakiej banki mogłyby pożyczyć sobie pieniądze. W ocenie części ekonomistów WIRON w lepszym stopniu odzwierciedla realia rynkowe i jest bardziej sprawiedliwy przy konstruowaniu umów kredytowych. Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem referencyjnym zapowiadał premier Mateusz Morawiecki w kwietniu ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem publikowanym przez KSNGR, całkowite zastąpienie stawki WIBOR-u we wszystkich umowach kredytowych powinno nastąpić do 2025 roku. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z importem zboża z Ukrainy. Chodzi o wsparcie dla sektora pszenicy i kukurydzy w wysokości 600 milionów złotych. Komisja uznała, że program jest zgodny z wymogami dotyczącymi krajowego dofinansowania. Teraz o wspólnych zakupach broni. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że przyjęcie i wdrożenie unijnego programu zakupu amunicji to forma docenienia wysiłków Polski w zakresie pomocy militarnej dla Ukrainy. W ramach przyjętego przed kilkoma dniami programu Polskie Siły Zbrojne będą kupować amunicję za fundusze przekazywane z budżetu unijnego. Podczas wizyty w zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie premier Mateusz Morawiecki wskazał, że z programu zakupu amunicji korzysta także polski przemysł zbrojeniowy.
Rozmawiamy o tym, jak ten program może być skonstruowany, aby kraje takie jak Polska mogły podnosić swoje zdolności produkcyjne, zwłaszcza w zakresie produkcji amunicji. Dzisiaj najpilniejszą potrzebą na teatrze wojennym ukraińskim jest amunicja. Tak jak uzgodniliśmy na ostatniej Radzie Europejskiej, będziemy tą amunicję dostarczać, ale jednocześnie finansowanie będzie z budżetu unijnego.
Szef rządu, a także wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się w Nowej Dębie z komisarzem Unii Europejskiej do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem. Głównym tematem rozmów politycznych była pomoc dla Ukrainy w kontekście dostaw amunicji. Przed tygodniem 17 krajów podpisało porozumienie w sprawie wspólnych zamówień. Polska ze względów proceduralnych dołączyła do tej grupy 4 dni później. Na plan dostaw amunicji i wspólne zakupy Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego. Miliard otrzymają w ramach rekompensaty kraje, które ze swoich zapasów dostarczą Ukrainie pociski już teraz. Natomiast drugi miliard będzie przekazany na grupowe zakupy. Polską kolej czeka remont. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że celem nowego krajowego programu kolejowego jest zmodernizowanie i zmienienie oblicza polskiej kolei. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że budżet przeznaczony na program wciąż jest negocjowany, lecz wyniesie pomiędzy 80 a 88 miliardów złotych. Jak dodał, środki unijne pokryją około 40% tej kwoty. Andrzej Bittel zaznaczył, że prace w ramach projektu zaplanowane są do 2030 roku i będą realizowane zgodnie ze standardami przyjętymi przez Komisję Europejską.
Jeśli chodzi o inwestycje, które będziemy realizować, no to główne, kluczowe, te z udziałem środków europejskich będą angażowane w realizację zobowiązań, które mamy, czyli działania na transeuropejskiej sieci transportowej w tej jej wydaniu bazowym, podstawowym i w przygotowaniu do kolejnych realizacji również na tej sieci w rozumieniu kompleksu. To są te główne korytarze.
Wiceszef resortu infrastruktury podkreślił, że ważnym elementem modernizacji kolei jest również inwestowanie w tabor. Przypomniał, że spółka PKP Cargo odebrała 24 lokomotywy elektryczne Dragon 2, wyprodukowane przez nowosądecki Newag. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że lokomotywy są certyfikowane przez Europejską Agencję Kolejową, co daje polskiej firmie duże możliwości na rynku międzynarodowym.
Oznacza, że te lokomotywy są w pełni interoperacyjne, czyli mogą przemieszczać się przez wiele państw, w wielu państwach mogą być wykorzystywane. To z kolei otwiera drogę do tego, żeby Newag mógł sprzedawać je no nie tylko na rynek polski, ale również na rynek zagraniczny. I to jest jeszcze doskonały przykład celu rządu, jaki przyświeca inwestowaniu ogromnych pieniędzy w kolej, bo infrastruktura oczywiście musi być nowoczesna, ale sama infrastruktura nie przewozi towarów ani ludzi. Potrzebny do tego jest nowoczesny tabor.
Dragon 2 to pierwsza w Europie sześcioosiowa lokomotywa elektryczna w pełni zgodna z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, wyposażona w ETCS poziom drugi. Jej przeznaczeniem jest prowadzenie ciężkich składów towarowych. Jak podkreślają przedstawiciele spółki, pojazd został zaprojektowany przez polskich inżynierów i w pełni wyprodukowany w naszym kraju. 78% komponentów użytych do budowy tej lokomotywy pochodzi od polskich producentów. W czerwcu ma być zaprezentowana nowa strategia Polskiej Grupy Energetycznej. Zapowiedział to w trakcie prezentacji ubiegłorocznych wyników spółki prezes Wojciech Dąbrowski. W 2022 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 3 miliardy 300 milionów złotych wobec 4 miliardów złotych zysku rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 7 miliardów złotych wobec ponad 4,5 miliarda złotych w porównywalnym okresie 2021 roku. Z kolei roczna produkcja energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych PGE była o 4% mniejsza niż w 2021 roku. Wojciech Dąbrowski wyjaśnił, że aktualizacja strategii spółki jest konieczna ze względu na zmiany na rynku energetycznym.
W związku z tym, że tak dynamicznie zmienia się rynek, zmienia się energetyka, zmienia się sytuacja, przystąpiliśmy do zmiany naszej strategii, w której właśnie będą uwzględnione te ważne elementy, ważne inwestycje, czyli przede wszystkim rozszerzenie działalności w obszarze dystrybucji, projekt jądrowy, no ale także oczywiście wyłączenie aktywów węglowych do NABE. I tę strategię zaprezentujemy rynkowi i Państwu w czerwcu.
Prezes PGE powiedział, że decyzja o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma zapaść na przełomie marca i kwietnia, a wejście w życie tej decyzji, czyli wydzielenie aktywów węglowych i ich nabycie przez Skarb Państwa w drugim kwartale tego roku. Kończą się prace nad Krajową Strategią Edukacji Finansowej, poinformowała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Celem jest przygotowanie spójnego planu poszerzenia wiedzy i umiejętności ekonomicznych Polaków. Magdalena Rzeczkowska w trakcie wystąpienia na 7. Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości wyjaśniła, że propozycja strategii będzie gotowa do końca kwietnia.
Będzie można wtedy przystąpić do kolejnego etapu. To jest już przedłożenie strategii do akceptacji przez Radę Ministrów. Będziemy mieli nie tylko strategię, ale również i pieniądze na jej realizację wreszcie, można powiedzieć. Ustawodawca tutaj zdecydował, że od 1 stycznia minister finansów jest dysponentem Funduszu Edukacji Finansowej.
Minister finansów dodała, że środki z Funduszu Edukacji Finansowej zostaną przeznaczone na różne projekty edukacyjne. Trwa ustalanie zasad ich rozdysponowania i naboru w konkursach. Magdalena Rzeczkowska mówiła, że posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych jest dziś bardzo niezbędne.
Większa świadomość finansowa umożliwia podejmowanie na co dzień racjonalnych decyzji finansowych, a to jest szczególnie istotne w tym świecie, w jakim żyjemy, który nie staje się łatwiejszy. On jest coraz bardziej skomplikowany, coraz więcej ryzyk pojawia się, choćby te związane z cyberbezpieczeństwem.
Krajową Strategię Edukacji Finansowej przygotowuje Rada, w skład której wchodzi 10 instytucji, między innymi Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowy Bank Polski czy Komisja Nadzoru Finansowego. Projekt powstaje również we współpracy z Komisją Europejską i OECD. Członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Izabela Olszewska podkreśla, że to bardzo ważny dokument i element całości układanki, jak zwiększyć wiedzę finansową Polaków, w tym wiedzę o Giełdzie Papierów Wartościowych.
Depozytariuszem tego dokumentu będzie Ministerstwo Finansów, natomiast przygotowali to eksperci z OECD plus eksperci polscy i właściwie można powiedzieć, że jest to już na końcowym etapie, czyli w kwietniu będzie opublikowane i zatwierdzane w ramach rządowych.
Oprócz tego rozpoczyna działalność także Fundusz Edukacji Finansowej.
Coś, na co czekaliśmy, środki, które pochodzą z kar pobranych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego czy UOKiK, także dobre wykorzystanie tych środków i mam nadzieję, że również będą one przeznaczane na różne programy, które będą zwiększały poziom wiedzy, w szczególności tutaj to, co omawiam, mnie interesuje, czyli rynek kapitałowy i giełdę.
Środowiska finansowe duże nadzieje wiążą także z nowym przedmiotem, który ma być wprowadzony od września w szkołach ponadpodstawowych, czyli biznes i zarządzanie. Tymczasem rośnie świadomość Polaków na temat edukacji ekonomicznej i chęć dbania o swoje finanse w perspektywie długoterminowej. Wynika tak z badania Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023, a opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację Giełdy Papierów Wartościowych. Badanie przeprowadzono po raz szósty. Niemal wszyscy badani, 98%, za najbardziej dotkliwą uznają wysoką inflację i wzrosty cen. 1/3 Polaków jako pierwszoplanowy problem wskazuje zbyt małą wiedzę o inwestowaniu. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że tylko niewielki procent badanych ocenia swoją wiedzę ekonomiczną jako bardzo wysoką. Od 2 do 4 punktów procentowych. To niewielka zmiana z poprzednimi raportami na ten temat.
Nieco lepiej sytuacja poprawia się w całym tym okresie badań. Wygląda kwestia raczej duży poziom, ponieważ tutaj obserwujemy w tych ostatnich latach, zauważmy, wzrost 7 do 27 punktów procentowych. Przeciętny poziom, on się utrzymuje tutaj w tym, powiedzmy, przedziale tolerancji. Widać, że spadł ten pułap przeciętnej wiedzy na rzecz raczej dużej.
Krzysztof Pietraszkiewicz dodaje, że głównymi źródłami wiedzy o finansach i ekonomii mimo spadku w ujęciu rok do roku pozostaje cały czas internet oraz media.
Ponad 40% respondentów nadal stwierdza, że ich źródłem wiedzy o finansach i ekonomii to są właśnie media. Również ważny jest ten poziom, który obserwujemy, gdy chodzi o same instytucje finansowe. Tutaj też obserwujemy pewien sukcesywny spadek, ale nadal okolice 40% naszych respondentów stwierdza, że właśnie z tego źródła czerpią wiedzę.
Z badania wynika poza tym, że Polacy mają dużo obaw związanych z inwestowaniem na giełdzie. Ponad 2/3 respondentów przyznaje się do braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. Badani wykazują także strach przed ryzykiem, to 27%, obawy przed poniesieniem strat 26% oraz brak wystarczającego kapitału wyjściowego 19%. Badanie przeprowadzono w lutym tego roku. Na reprezentatywnej grupie Polaków wzięło w nim udział 1000 osób. Dopuszczalny błąd może wynosić 3 punkty procentowe. Japonia chce wzmacniać strategiczne partnerstwo z Polską. Taką deklarację złożył po rozmowach w Warszawie premier Japonii Fumio Kishida. Polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Natomiast wcześniej Kishida złożył wizytę w Kijowie. W Warszawie japoński premier mówił o znaczeniu rozwijania współpracy z Polską w kontekście bezpieczeństwa. Jak mówił, uzgodniono dalsze pogłębianie współpracy w wielu dziedzinach, takich jak osprzętowienie, cyberprzestrzeń, przestrzeń kosmiczna i telekomunikacja w oparciu o podpisane w lutym ubiegłego roku memorandum o współpracy obronnej Polski i Japonii. Fumio Kishida zadeklarował również chęć rozwoju japońskiej obecności gospodarczej w naszym kraju. Jak mówił, w Polsce działa obecnie ponad 350 firm japońskich, głównie z branży produkcyjnej. Chcielibyśmy dalej zacieśniać współpracę w nowych dziedzinach, takich jak wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem, czyste technologie węglowe oraz wodorowe. Fumio Kishida dodał, że w związku z obciążeniem Polski skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę, Japonia zdecydowała o specjalnym traktowaniu naszego kraju jako odbiorcy oficjalnej pomocy rozwojowej. Szef rządu Japonii zapewnił również, że kraj kwitnącej wiśni będzie pogłębiać współpracę z Grupą Wyszehradzką, Inicjatywą Trójmorza oraz Dziewiątką Bukaresztańską. To już wszystko w audycji Jaka Zmiana? Kolejna za tydzień. Do usłyszenia.
Jaka Zmiana?